Nie wyobrażamy sobie, gdyby nie było pszczół. I oczywiście moglibyśmy nawiązywać do wielu powiedzeń, sentencji, myśli. Jedną z nich już na początku zacytuję, bo wspomniałem o tych bohaterach wystawy, czyli pszczołach. Są to słowa wybitnego naukowca Alberta Einsteina, który powiedział, że jeżeli pszczoły zginą, to 4 lata później zginie także człowiek. Pszczoły to czysty ekosystem. Pszczoły to ekologia. Drodzy Państwo, ta wystawa powstała dzięki dużej życzliwości Muzeum w Kluczborku i gościmy panią Barbarę Łopatka, która jest współorganizatorką tej wystawy, współautorką tego, co Państwo tutaj widzicie. Teksty przygotowała była dyrektor Muzeum w Kluczborku, pani Maria Sołtys, ale pani Barbara współtworzyła tę wystawę, opracowała graficznie te plansze i wybierała na tę wystawę eksponaty ze zbiorów Muzeum w Kluczborku, ale trzeba dodać, a część z Państwa wie, że muzeum nosi imię księdza Dzierżona, wybitnego pszczelarza, zafascynowanego tą pracą, o której pani Barbara dzisiaj będzie mówiła. Z ramienia Muzeum w Wieluniu tę wystawę tworzył i za nią odpowiada pan Tomasz Spychała, kustosz i kierownik działu etnografii naszego muzeum. Osoba, która też bardzo dużo wie na ten temat, ale dzisiaj to właśnie pani Barbara Łopatka będzie tą osobą, która opowie o tej tematyce.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za przywitanie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, żeby współorganizować tą wystawę właśnie tutaj w Muzeum w Wieluniu. Tak jak pan dyrektor powiedział, większość zabytków znajdujących się na tej wystawie pochodzi ze zbiorów właśnie Muzeum imienia Jana Dzierżona w Kluczborku i też za pomocą, pośrednictwem tej wystawy chcemy też promować nasze muzeum, do którego serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, wystawa nosi tytuł Dzieje pszczelarstwa, ale tak naprawdę wiemy, że nie byłoby tej wystawy, gdyby nie właśnie pszczoły. I myślę, że zaczniemy tutaj właśnie od pszczół. Musimy wiedzieć, że pszczoły są owadami społecznymi. To znaczy, że żadna z trzech postaci pszczół, o których za chwilkę powiem, nie jest w stanie przeżyć w oddaleniu od swojej rodziny i od swojego gniazda. Tworzą one po prostu jedną wielką wspólnotę, w której funkcjonują właśnie wspólnie. W skład takiej rodziny pszczelej wchodzi oczywiście królowa matka, której głównym zadaniem jest przedłużanie rodu pszczelego, czyli tak naprawdę jej głównym zadaniem jest składanie jajeczek i składa ona ich nawet i 1500 dziennie. Drugą postacią pszczoły jest pszczoła robotnica, która tak naprawdę jest właśnie tą najbardziej pracowitą pszczołą z całej rodziny, gdyż to na jej barkach, można tak powiedzieć, cała praca w ulu właśnie spoczywa na jej barkach. Pszczoła robotnica w sezonie takim wiosenno-letnim żyje około 4-5 tygodni i w ciągu tego czasu jest praktycznie cały czas w ruchu, począwszy od budowy gniazda, pilnowania gniazda, zbierania pożytku, karmienia larw, czy też karmienia królowej matki. To są jej podstawowe zadania. W sezonie takim zimowym pszczoła robotnica może żyć kilka miesięcy, ponieważ wtedy nie ma tej pracy podczas zbierania nektaru, produkcji miodu, stąd też jej czas życia się wydłuża. No i trzecią postacią pszczoły jest oczywiście truteń, czyli pszczeli samiec, który bierze udział w procesie reprodukcji. Podczas lotu godowego królowej matki, kiedy ona opuszcza właśnie ul, wzbija się wysoko w powietrze, dochodzi w tym powietrzu do zapłodnienia jej przez trutnię. I to jest właśnie główny cel życia trutni, zapłodnienie królowej matki właśnie podczas jej lotu godowego. Dzięki temu królowa matka może składać jajeczka, z których wylęgną się później właśnie pszczoły robotnice albo królowe matki w zależności od pokarmu, jakim będą karmione larwy. I tutaj dodam przy okazji, że właśnie odkrycia tego, w jaki sposób pszczoły się rozmnażają, dokonał właśnie patron muzeum w Kluczborku, ksiądz Jan Dzierżon. Już człowiek prehistoryczny był właśnie zainteresowany zarówno pszczołami, jak i miodem. już doceniał właśnie jego właściwości zdrowotne. Też wiedział, że jest mu ten miód potrzebny właśnie gdzieś w diecie takiej codziennej. I drodzy Państwo, wiemy o tym chociażby z różnych rysunków naskalnych, które zostały znalezione w wielu rejonach świata. Tutaj na planszy można zobaczyć dwa z takich rysunków, gdzie widzimy właśnie tego człowieka pierwotnego, który wspina się gdzieś tam do załomów skalnych, gdzie gniazdo miały dzikie pszczoły, właśnie w celu zabrania im tego miodu. Jeśli chodzi o świat starożytny, to musimy wiedzieć, że właśnie starożytni Kretańczycy, Egipcjanie, Grecy czy też Rzymianie, oni już hodowali pszczoły i w zależności od rejonu geograficznego budowali ule według własnych konstrukcji. Mogły to być ule gliniane, słomiano-gliniane, terakotowe, wiklinowe, ale też na przykład korzystali ze spróchniałych kłód w przypadku tutaj właśnie starożytnych Rzymian. Jeśli chodzi tutaj o Europę troszeczkę bliżej, nas, Europę Środkową, Europę Środkowo-Wschodnią, to wiemy właśnie, że już hodowano pszczoły tutaj w VII, VIII wieku. Natomiast na naszych ziemiach polskich, na pewno we wczesnym średniowieczu i średniowieczu rozwijało się bartnictwo. Bartnictwo, czyli hodowla pszczół w barciach, czyli w dziuplach, takich naturalnych dziuplach w rosnących drzewach. No i najczęściej takie barcie były w starych sosnach, świerkach, czasami też w dębach. Takim namacalnym przykładem właśnie istnienia bartnictwa w średniowieczu na naszych ziemiach jest Barć Odrzańska, która znajduje się właśnie w zbiorach Muzeum w Kluczborku. Jest to barć, która została wydobyta z dna Odry w 1901 roku i została datowana właśnie na połowę X wieku. Jest to najstarszy zabytek pszczelarski w Polsce i być może też właśnie w Europie. I fragment tej barci znajduje się właśnie w naszym muzeum. Jeśli chodzi o samą pracę bartnika, to musimy wiedzieć, że na pewno była to praca trudna, wymagająca dużych umiejętności i też siły, bo pamiętajmy, że barcie dziane były na wysokości od 2 do nawet kilkunastu metrów, w zależności od wysokości drzewa. No i taki bartnik musiał do tej barci wspiąć się kilka razy w roku. Wiosną oczywiście musiał przygotować barć do sezonu, później osadzić rój, jeżeli była taka potrzeba. Później przychodziło miodobranie raz w roku, czasami dwa razy w roku, jeżeli był urodzaj. No i trzeba było też później taką barć na zimę ocieplić i przygotować do zimy. Jeśli chodzi o narzędzia, jakimi posługiwał się bartnik, był to bardzo prosty zestaw narzędzi, jakieś tam dłużnie i do tego jakieś naczynia takie klepkowe właśnie w celu pobrania miodu. Także był to bardzo, bardzo prosty zestaw narzędzi. Czasami trzeba było taką barć też powiększyć, stąd też bartnik musiał sobie pomagać różnymi właśnie narzędziami. Takie narzędzia będzie tam można też zobaczyć na jednej z plansz. Kopie narzędzi mamy oczywiście też w naszym Muzeum w Kluczborku. Każdy bartnik znaczył swoje drzewa specjalnym znakiem bartnym, żeby po prostu oznaczyć, żeby nikt inny tego drzewa nie zajął. Jakieś spory wśród bartników rozstrzygały sądy bartne. Takim patronem bartników był święty Bartłomiej i to jego uznawano właśnie za takiego opiekuna bartników. Jeśli chodzi o inny sposób hodowli pszczół, to możemy tutaj powiedzieć o pasiecznictwie. Oczywiście pasiecznictwo rozwijało się przez wiele wieków równolegle z bartnictwem, ale pierwsze ule, które stawiane były w pasiekach, to było właśnie nic innego jak kłody bartne, takie fragmenty barci stawiane już na poziomie ziemi, gdzieś na jakichś podstawkach, żeby wilgoć nie łapała od ziemi, prawda? Ale były to już ule stawiane właśnie w pobliżu domostw. Taką przykładną pasieką były pasieki przyklasztorne, takie wzorcowe to były takie pasieki, na których właśnie się gdzieś tam wzorowano. Wnętrze takich pierwszych uli pniowych oczywiście nie różniło się zbytnio od barci, czyli było to po prostu wydrążony otwór w drzewie i pszczoły budowały tam plastry w swojej naturalnej postaci, czyli przysklepione od góry, no i taka jaka była powierzchnia otworu w takim ulu, takie te plastry właśnie pszczoły budowały. Pszczelarz musiał wiedzieć, ile może zabrać takiego plastra pszczołom, żeby nie skazać też ich na śmierć w czasie zimy. Bo pamiętajmy, że pszczoły produkują miód dla siebie, a nie dla nas. My tylko z tego miodu korzystamy, ale też właśnie trzeba pamiętać, że im ten miód jest potrzebny właśnie, żeby mogły przezimować i przetrwać do następnego sezonu. Kolejnym rodzajem uli, jakie możemy zobaczyć zarówno i tutaj na wystawie i też w naszym muzeum, są ule słomiane. Tutaj jeden z takich uli możemy zobaczyć, jest to akurat ul słomiano-drewniany, ale są też na przykład kuszki, czyli ule zwijane z takich słomianych warkoczy w kształt kolisty, na której z plaż będzie też można te ule tutaj zobaczyć. W takich ulach też pszczoły hodowano i one przywędrowały na nasze ziemię już w XVI wieku właśnie z zachodu. Jeszcze innym rodzajem uli są ule figuralne, tutaj kilka jest akurat za mną i tutaj też właśnie w rogu stoi święty Ambroży. Ule figuralne, czyli rzeźbione postaci ludzkie bądź też zwierzęce. Przypisywano im takie właściwości odpędzające złe moce, czyli oprócz tego, że wyglądały ładnie w pasiece, to właśnie miały za zadanie chronić pasiekę przed nieurodzajem, przed złodziejami, przed pożarem czy powodzią. Ludzie wierzyli właśnie, że takie ule przyniosą pomyślność. Jeśli chodzi o zwierzęta, bo mogły to być oczywiście postaci zwierząt, no to najczęściej rzeźbiono oczywiście niedźwiedzia, jako tego, który najbardziej lubi właśnie miód chyba ze wszystkich innych tutaj zwierząt.
Do wystawy zostaną zorganizowane warsztaty, które poprowadzi etnograf Tomasz Spychała.
Gdyby pszczoły domagały się swoich praw autorskich, to jest ta ramka z tym plastrem wosku, i konstrukcja tego plastra, to ja nie wiem, czy dzisiaj mielibyśmy samoloty i wszystkie inne urządzenia, bowiem to jest tak wspaniała technologia i tak wymyślone przez te pszczółki, przez tą naturę, że jest to tak wytrzymałe, że dzisiaj naprawdę wszystkie technologie albo większość technologii opiera się właśnie na plastrze miodu. Ja zachęcam znajomych, dzieciaków, nauczycieli, bowiem to będzie dla grup zorganizowanych, zajęcia oczywiście tutaj na tej wystawie, żeby dzieci dowiedziały się o tym, jak żyją pszczoły, jak pracują pszczoły i co zawdzięczamy pszczołom, że nie tylko właśnie miód, ale to, że są zapylane drzewa, krzaki, mamy owoce i różne pyszności na naszym stole. Dzieci będą miały degustację miodu i każde dziecko z takiego wosku, plastra, węzy zrobi własną i przyozdobi ją, bo to jest bardzo ważne, żeby to nie tylko zwinąć, zrobić prawdziwą świeczkę woskową, którą zabierze do domu.
Podczas wernisażu odbyła się degustacja miodu oraz była możliwość jego zakupu.
Nazywam się Andrzej Krzanowski. Mieszkam w Wieluniu i prowadzę taką pasiekę rodzinną, 50-pniową.
Proszę mi powiedzieć, jak ważna jest pszczoła w naszym życiu?
Wydaje mi się, że bardzo ważna. No, główne zapylanie i tak dalej, no, to jest najważniejsze, bo miód to jest tak jakby produkt uboczny i wszelkiego rodzaju tamte produkty pszczelenie. Zapylanie to jest główna praca pszczoły.
Jak pan dba o te pszczoły, żeby one dawały tyle miodu? Widzę tutaj, że miód ma różny kolor. Wiem, że miejsce, w którym stoi pasieka, też ma znaczenie.
No wydaje mi się, że ma znaczenie i to bardzo duże. I powiedziałbym, że no na dzień dzisiejszy pszczoły trzeba wozić, trzeba przewozić z pożytku na pożytek, bo zaczynamy wiosną od pożytku rzepakowego, a kończymy tam gdzieś na Włoć, jakieś tam wrzosy i tak dalej. No, co prawda ja na wrzos nie jeżdżę, bo jest to pożytek bardzo późny i brakuje czasu później już na zakarmienie pszczół, na leczenie i tak dalej. Powiem jeszcze, że no, człowieka bardzo dużo na dzień dzisiejszy zależy od pszczelarza, bo pszczoła bez pomocy pszczelarza to trudno miałaby przeżyć w dzisiejszych czasach. Leczenie też jest bardzo ważne. Pasożyt, waroza i różne inne tego typu choroby, nie? Pszczół. No, jest problem.
Gdzie pan ostatnio wywiózł swoje pszczoły?
No ostatnio to wywiozłem, proszę panią, swoje pszczoły na Podkarpacie, ale wróciły bez miodu. Miał być miód spadziowy, ale wyszła taka totalna lipa. No. Były 2 tygodnie niepogody i pszczoły, co nazbierały, to zjadły. No. Także, no a tutaj to tak... Zaczynam od wiosną, to województwo opolskie, rzepak. No później okolice Działoszyna, Gryka, Facelia, gdzieś tam zawsze jakaś akacja, no okolice Wielunia tutaj też. No dużo trochę się jeździ z tym. No trzeba jeździć, żeby coś z tego było.
A dużo ma pan uli?
Czyli ja prowadzę taką pasiekę, no dużą, niedużą, no trudno powiedzieć, 50 pni średnio, tak? No w tym roku do zimy szykuję trochę więcej, ale to tam, te 50 pni to jest tak, w stylu biorę miód.